Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, świątecznie pozdrawiam słuchaczy Polskiego Radia Zachód. Dzisiejsze wydanie Niedzieli z Kulturą przypomni o złożoności procesów, które zaowocowały powstaniem chrześcijaństwa, gigantycznego dzieła wyrastającego z idei cierpiącego człowieka Boga, niosącego nadzieję na zbawienie. Wiara w Jezusa Chrystusa i sens Jego ofiary inspirowały artystów. W dzisiejszej audycji usłyszymy fragmenty Misterium Męki Pańskiej, dzieła Jana Kantego Pawluśkiewicza, zatytułowanego Przez tę ziemię przeszedł Pan. Słowa do wybitnej muzyki napisał Leszek Aleksander Moczulski. W efekcie otrzymaliśmy multimedialny wehikuł, którym możemy podróżować śladami Chrystusa. Misterium zaczyna się w niedzielę palmową, a jego finałem jest zmartwychwstanie. Wysłuchajmy już za moment fragmentu Misterium w wykonaniu Elżbiety Towarnickiej, Justyny Steczkowskiej, Zbigniewa Wodeckiego, Chóru Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie i Filharmoników Krakowskich pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka.
Niedziela z kulturą.
Religią Jezusa był judaizm. Uczęszczał do synagogi, gdzie studiował Torę, a później został rabinem. Jego imię po hebrajsku brzmiało Jeszua, czyli zbawienie. Wcześniej związał się z religijną wspólnotą Jana, rabina, który nauczał, że trzeba się nawracać, ponieważ bliskie jest nadejście Królestwa Bożego. Jedną z charakterystycznych cech ruchu Jana było rytualne oczyszczenie ducha w rzece Jordan, które z czasem stało się jednym z fundamentów chrześcijaństwa. Jezus był najbardziej znanym uczniem Jana, a po jego zamordowaniu w naturalny sposób stał się głową całej wspólnoty, która była jednym z licznych ugrupowań bardzo podzielonego judaizmu. Pierwsi chrześcijanie byli Żydami. Co więcej, wbrew obiegowym dziś opiniom, składali ofiary za pomyślność Cezarów, a wielu rzymskich i greckich pogan podziwiało rygoryzm judaistycznej moralności w stosunkach między kobietami a mężczyznami i ideę religijnego monoteizmu. Pierwotnie chrześcijaństwo praktykowane przez wspólnotę Jana i Jezusa rozwijało się obok innych nurtów judaizmu praktykowanych przez faryzeuszy, saduceuszy i eseńczyków. Faryzeusze chcieli za wszelką cenę utrzymać teokratyczny, specyficznie religijny charakter życia Żydów. W ten sposób faryzeusze chcieli nadal chronić wybrany naród przed ogromnymi postępami trwającej od 250 lat hellenizacji i postępującą od 100 lat romanizacją. Chrystus, szukający kompromisu z okupacyjną władzą rzymską, popadał w konflikt z faryzeuszami i ich rozumieniem tradycji. Chrystus tolerował na początku ostrożnie, a później w bardziej śmiały sposób przedstawianie przez uczniów swojej osoby jako Mesjasza. Jego wyznawcy odbierali w ten sposób faryzeuszom monopol na orzekanie w sprawie pojawienia się Mesjasza. To ostatecznie spowodowało proces Chrystusa przed władzami rzymskimi i ukrzyżowanie wskutek machinacji faryzeuszy. Tradycja judaistyczna kultywowana przez faryzeuszy była kontestowana nie tylko przez chrześcijańską wspólnotę Chrystusa, ale także przez saduceuszy i eseńczyków. Saduceusze wywodzili się z rodów arystokratycznych, uznawali prawo mojżeszowe, ale odrzucali wiarę w zmartwychwstanie, ponieważ ta koncepcja pojawiła się na długo po Mojżeszu i została zapisana w księgach takich jak księgi Daniela na przykład, ale Saduceusze uważali, że późniejszym zapisom, tym na długo po Mojżeszu, brakuje dostatecznego autorytetu. Eseńczycy zaś grupowali się w izolujących się wspólnotach rozlokowanych w pobliżu zachodnich i wschodnich brzegów Morza Martwego. Eseńczycy nie składali ofiar, odrzucali swoiste papiestwo faryzeuszy i wywodzących się od nich rodów kapłańskich skupionych wokół świątyni jerozolimskiej. Eseńczycy czcili swojego mistrza, zwanego przez nich nauczycielem sprawiedliwości. Wierzyli, że jest on prześladowany przez niegodziwego kapłana, który rządzi Izraelem. Była to dość czytelna aluzja do monopolu, czy próby ustanowienia monopolu przez faryzeuszy. Zachowali rytuały mogące wskazywać na istnienie w ich wierzeniach przeżytków kultu solarnego, być może wywodzącego się jeszcze z czasów egipskiej niewoli Żydów. Eseńczycy wstawali przed świtem i modlili się do wschodzącego słońca. Praktykowali również nauczanie ezoteryczne rozpowszechnione wśród Izraelitów od czasów niewoli babilońskiej. Do ich wspólnoty przesączał się grecki pitagoreizm. Faryzeuszy martwiły obce wpływy silne w wielu nurtach judaizmu i wpływ na Żydów ruchu religijnego zapoczątkowanego przez Jana Chrzciciela i kontynuowanego przez Jezusa. I to właśnie jego postanowili zaatakować.
Niedziela z kulturą.
W kolejnych dwóch fragmentach Misterium Męki Pańskiej zatytułowanego Przez tę ziemię przeszedł Pan usłyszeliśmy Justynę Steczkowską, Elżbietę Towarnicką, Zbigniewa Wodeckiego, Jana Frycza, Jerzego Trele i filharmoników krakowskich wraz z chórem. Już za chwilę finał Misterium zatytułowany Wielka Niedziela. Usłyszymy ponownie Elżbietę Towarnicką i Jerzego Trele wraz z chórem. Tekst Surrexit Christi pochodzi z mszału rzymskiego i brewiarza, a autorem pieśni o zmartwychwstaniu pańskim jest XVI-wieczny poeta Jakub Lubelczyk. Męczeństwo Jezusa na krzyżu i wiadomość o jego zmartwychwstaniu wywołała duże poruszenie. Jak pisze dr Michael Schiffman w książce pod tytułem Resztka Izraela powraca, odrodzenie judaizmu mesjanistycznego, tak brzmi tytuł, pierwsza kongregacja mesjanistyczna powstała w Jerozolimie w święto Szawuot, pięćdziesięciątnicę po wniebowstąpieniu Jeszui. Wśród Żydów ta kongregacja uważana była za jedną z sekt w łonie judaizmu. Ale zwolenników Jezusa Mesjasza szybko przybywało wśród Żydów, z wyjątkiem arystokratycznych Saduceuszy. Doktor Schiffman, Żyd wierzący w zmartwychwstanie i boskość Jeszu i Jezusa, jest autorem ciekawej refleksji. Zacytuję fragment ze wspomnianej książki. W Dziejach Apostolskich czytamy, że wielu spośród kapłanów uwierzyło w Jeszuę. Jeden ze współczesnych badaczy żydowskich wyraził przypuszczenie, że Ben Zoma, znakomity mędrzec żyjący w pierwszym stuleciu, był mesjanistycznym wierzącym. Wystarczy powiedzieć, że Ben Zoma odwołuje się do ostatniej wieczerzy ukrzyżowania i zmartwychwstania, chrztu wodnego w imię Jezusa, grzechu pierworodnego oraz Jezusa jako Boga wcielonego. Podsumowując, wydaje się, że Benzoma, żydowski mędrzec okresu tannaickiego, żyjący w drugiej połowie pierwszego stulecia i na początku drugiego, wymieniony w Talmudzie, czyli skodyfikowanych pismach rabinów, interesował się chrześcijaństwem i przeszedł na wiarę chrześcijańską. Jego słowa, pomimo że mają charakter chrystologiczny, zachowały się w tradycji talmudycznej, choć czasami nadawano im ezoteryczną wymowę. Ze źródeł talmudycznych dowiadujemy się, że Benzoma nigdy nie został wyłączony, ani też nawet atakowany przez swoich współpracowników, rabinów działających w tym czasie, którzy przecież nie zgadzali się z jego poglądami teologicznymi. Przeciwnie. Rabini traktowali go ze szczególną wyrozumiałością. Kiedy Paweł przybył do Jerozolimy, wówczas Jakub, przywódca tamtejszej wspólnoty mesjanistycznej, powiedział do niego: widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. Żydowcy wyznawcy Jeszui prowadzili gorliwe życie pobożnych Żydów, uznając to za całkowicie zgodne ze swoją wiarą w Jeszuę. Jakub, przyrodni brat Jezusa, znany był jako Jakub Sprawiedliwy. Hegezyb, cytowany przez Eusebiusza, tak o nim pisze: rządy w kościele objął razem z apostołami brat pański Jakub, ten sam, którego od czasów Chrystusowych aż do dni naszych wszyscy zwali Sprawiedliwym, jako że wielu innych nosiło imię Jakuba. Sam wchodził do świątyni i znajdowano go na klęczkach, modlącego się za lud o przebaczenie. Kolana jego zgrubiały jak u wielbłąda, dlatego że tak zawsze był na klęczkach przed Bogiem i o przebaczenie modlił się dla ludu. Dla nadzwyczajnej jego sprawiedliwości dano mu przydomek Sprawiedliwy. Jakub, mimo że szanowany był przez Żydów mieszkających w Jerozolimie, jednak poniósł męczeńską śmierć w 62 roku naszej ery. Niektóre źródła zachowane dzięki Józefowi Flawiuszowi interpretują oblężenie Jerozolimy przez Rzymian jako sąd Boży za śmierć Jakuba. Żydzi, chrześcijanie, mieli w Jerozolimie swoich biskupów. Od czasów apostolskich aż do stłumionego przez Rzymian w latach 132-135 naszej ery powstania Bar Kochby było ich 15. Chrześcijański historyk Eusebiusz, żyjący 200 lat później i mający dostęp do rzymskich archiwów państwowych, odnotował imiona 15 obrzezanych biskupów chrześcijańskich rezydujących w Jerozolimie. Byli to Jakub, przyrodni brat Jezusa, następnie Symeon, Justus, Zacheusz, Tobiasz, Beniamin, Jan, Maciej, Filip, Senekas, Justus, Lewi, Efres, Józef i Judasz. Niech nas nie zmylą rzymskie lub greckie imiona niektórych z tych biskupów. Żydzi, jak już powiedziałem, podlegali hellenizacji i romanizacji. Szerzenie się chrześcijaństwa wywołało wielkie zaniepokojenie w synagogach i kontrakcje faryzeuszy. Wielką aktywnością wykazywał się Saul z Tarsu, znany później jako święty Paweł. Jako faryzejski rabin był przekonany o doskonałości prawa mojżeszowego. Odkąd jednak na drodze do Damaszku spotkał zmartwychwstałego Jezusa, przyjął chrzest i podjął się szerzenia nauki Chrystusa w środowisku nieżydowskim. postanowił przekazać dobrą nowinę poganom. Robił to za pośrednictwem listów i bezpośrednich rozmów. Nowa religia zaczęła budzić zainteresowanie wśród dotychczasowych pogan, Syryjczyków, Greków, Rzymian, Egipcjan, tych z nich, co poszukiwali czegoś więcej niż prostej obrzędowości. Otrzymali możliwość zapoznania się z nowym rodzajem duchowego wtajemniczenia, odmiennego od ich tradycyjnych misteriów. W stosunku do nowych, nieżydowskich wyznawców chrześcijaństwa zrezygnowano z tradycyjnych rytuałów judaistycznych, takich jak obrzezanie i obowiązek zachowania koszerności potraw. To Paweł, późniejszy święty, zauważył, że może to być źle odbierane przez nowych, nieżydowskich wyznawców Jezusa. W jednym z pierwszych listów apostolskich, który cytuję za historykiem Kościoła Sokratesem Scholastykiem, napisał tak. Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, polecając, abyście ograniczyli swój sposób życia, przestrzegali prawa Mojżeszowego, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Tak pisał Paweł do nowych wyznawców Jezusa Chrystusa, którzy do niedawna wyznawali rozmaite religie pogańskie. Paweł uznał, że najważniejsze dla sukcesu nowej religii jest pozyskanie nowych wyznawców w środowiskach nieżydowskich. Poganom rygorystyczne trwanie przy judaistycznych obrzędach prawa Mojżeszowego wybaczono. Zupełnie ich to nie dotyczyło. To był klucz do uniwersalnego charakteru chrześcijaństwa i do jego globalnego sukcesu w przyszłości. Przekonał się o tym wielki rosyjski malarz i podróżnik. Mikołaj Rerich odnotował słowa kaszmirskiej pieśni o nazwie Kamacz. Cytuję z książki Mikołaja Rericha Autaj Himalaje. Wszystkimi słowy głosimy chwałę Chrystusa. Był on jaśniejszy od słońca i księżyca. Rerich wysłuchał wielu legend o podróżach młodego Jezusa do Indii i Tybetu. I tu kolejny cytat z Mikołaja Rericha. Buddyści znają również legendę o Isie, najlepszym synu człowieczym, notował Rerich. Emocjonalność związków pomiędzy nauczaniem Chrystusa a buddyzmem uderzyła Mikołaja Rericha, kiedy cytował opinię buddyjskiego mędrca Vivekanandy, który rzekł tak. Gdybym na swej drodze spotkał Chrystusa, obmyłbym mu nogi krwią serca mego. Te rozważania zamknę pytaniem nieoczywistym. jaki byłby nasz świat, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Przed godziną 13 usłyszymy jeszcze Grzegorza Bugaja i Andrzeja Pieszchałę, a 5 minut po godzinie 13 rozpoczniemy drugą godzinę niedzieli z kulturą. Do usłyszenia.
Profesor Wojciech Polak, Żółkiewski, Pogromca Moskwy. Biografia. Ten znakomity tom o naukowo-historycznym najwyższym poziomie to jeszcze jedna z tych publikacji, których omówienie nazywam swoistym remanentem roku ubiegłego. Obowiązkiem świątecznym zgoła. Rok 2020 bowiem to oficjalny wszak rok hetmana Stanisława Żółkiewskiego w 400. rocznicę jego śmierci. Nie można być patriotą bez znajomości historii własnego kraju i bez fascynacji tą historią, pisze profesor Polak we wstępie zatytułowanym Związek. I dalej. Dzieje Rzeczpospolitej to przedmiot dumy dla każdego polskiego obywatela, a postacie wielu naszych wspaniałych przodków powinny zachęcać nas do poświęcenia i ofiarności dla ojczyzny. Dnia 13 czerwca 2019 roku Sejm Rzeczpospolitej podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2020 rokiem Stanisława Żółkiewskiego. W uchwale czytamy: Stanisław Żółkiewski brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI wieku i początkach wieku XVII. Najpierw walczył u boku doświadczonego wodza i kanclerza Jana Zamoyskiego, uczestniczył w wyprawach przeciwko Habsburgom i Moskwie, na Mołdawię i Wołoszczyznę, później zwyciężał, dowodząc samodzielnie w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom. 400. rocznica śmierci Stanisława Żółkiewskiego, śmierci w polu bitewnym, powinna stać się dla nas zachętą do przypominania życia i osiągnięć tego wspaniałego człowieka. Mierzył on się z wyzwaniami, które stawały przed największym państwem ówczesnej Europy. W zgiełku pól bitewnych i zaciszu dyplomatycznych gabinetów wykuwał potęgę mocarstwowej Rzeczpospolitej. W 1960 roku poniósł śmierć na polu walki, nie tylko w obronie swojego kraju. Walki z muzułmańskim Imperium Tureckim były prowadzone także w obronie całej Europy i wiary chrześcijańskiej. Rzeczpospolita bowiem pełniła zaszczytną, ale i trudną rolę przodmurza chrześcijaństwa. Celem niniejszej książki jest odświeżenie i powiększenie naszej wiedzy o Stanisławie Żółkiewskim. Postać hetmana żyje bowiem w świadomości społecznej. Koniec cytatu. Autor, profesor Wojciech Polak, historyk związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, pisał tę obszerną biografię, 344 strony, podzielone na 11 części. Niezwykle staranne edytorsko i celnie, jak zwykle bogato ilustrowana biografia, uzupełniona jest obfitą naukową bibliografią. A poszczególne części to: Ród Żółkiewskich, młodość i edukacja przyszłego hetmana, druga: U boku Jana Zamoyskiego, trzecia: Hetman Polny Koronny, czwarta: Rokosz Zebrzydowskiego, piąta: Samozwańcy i początek wojny polsko-moskiewskiej, szósta: Polskie orły na moskiewskim Kremlu, siódma: Utracone szanse, ósma: W obronie kresów południowo-wschodnich, dziewiąta: Sprawy rodzinne i majątkowe, dziesiąta: Cecora i jedenasta: Chwała i legenda. I jeszcze kilka zdań tytułem czytelniczej zachęty. Gdy w Moskwie słyszeli nazwisko hetmana Żółkiewskiego, to blady strach padał na jej mieszkańców. W świeżej pamięci mieli bowiem geniusz wojskowy i furię bitewną dzielnego wodza Rzeczpospolitej, który rozgromił Rosjan wielokrotnie, a pod Kłuszynem wprost zdemolował ich oraz wspomagających Moskali Szwedów. Stanisław Żółkiewski to nazwisko bohaterskiego Lechity odtąd miało stać się aż po dziś dzień synonimem męstwa i mądrości oraz zdolności do ostatecznego poświęcenia w walce za wiarę i ojczyznę. Fascynująca biografia hetmana Żółkiewskiego powstała w 400. rocznicę jego śmierci. Nie tylko jest wciągającą lekturą napisaną przez wybitnego historyka i patriotę profesora Wojciecha Polaka, ale też wciąż aktualną wskazówką dla współczesnych pokoleń. Najwyższy poziom edytorski, godny wspaniałego jubileuszu. Ponad 140 ilustracji dokumentujących epokę. Polecam zatem gorąco Wojciech Polak, Żółkiewski, Pogromca Moskwy, biografia, wydawnictwo wydawnictwo Biały Kruk, Kraków, 2020 rok.